Witajcie w Interpretacjach Dowolnych. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Mirek Wlekły, dziennikarz, reportażysta, a także jeden z twórców pierwszego polskiego podcastu reporterskiego Śledztwo Pisma. Mirek jest autorem reportażu, na którym oparty jest tenże podcast, a także narratorem w Śledztwie Pisma. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze, to polecamy, jako że nasza rozmowa została nagrana po drugim odcinku, więc rozmawiamy tylko o wydarzeniach tych, które zostały ujawnione w tych dwóch odcinkach, ale też niewiele. Głównie skupiamy się na tym formacie, na podcastach, na tym, jakie możliwości daje to medium i jakie możliwości daje dla dziennikarzy, dla reportażystów i dlaczego tak popularna jest ta forma na Zachodzie, a u nas dopiero się zaczyna. Jeżeli w ogóle nie słyszeliście o Śledztwie Pisma, a lubicie reportaż, albo słyszeliście o podcaście Serial, o którym dość często mówimy, to jest to bezpośrednia inspiracja dla Śledztwa Pisma. Oczywiście historia jest zupełnie inna i osadzona w naszych polskich realiach. Nie przedłużam, zapraszamy i dawajcie nam znać, możecie nas słuchać na Google Podcast, na Apple'owej aplikacji do podcastów, Stitcherze, Anchorze i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchacie swoich podcastów. Dzięki wielkie i zapraszamy. Więc spoko, między drugim a trzecim i możemy zaczynać, myślę. No. Powiedz w ogóle, czy słyszałeś wcześniej o podcastach, zanim zacząłeś się zajmować Śledztwem Pisma, bo wiem, że nie słyszałeś i jak to na twoją decyzję wpłynęło?
Znałem ten wyraz. Okay, no. Mniej więcej wiedziałem, że z czym to się je, że należy to słuchać. Natomiast kiedy zaproponowano mi pracę przy pierwszym polskim serialu, podcastowym serialu reporterskim, no to zapytałem, no dobrze, ale o co chodzi?
Ale to sama idea w ogóle serialu śledczego podcastowego w czyjej głowie się narodziła?
Pierwsza była Basia Sowa, dziennikarka Pisma. Mhm. Bardzo szybko Piotra Nesterowicza, założyciela miesięcznika, tym zaraziła. No i oni bardzo szybko w to weszli i zdaje się, że już od pewnego czasu chodziło im to po głowie, przygotowywali się do tego. Aż na początku tego roku postanowili zrobić taki casting na reportera, który...
Czy był casting, rozumiem.
Ja myślę, że tak. Z tego, co się dowiedziałem, to był. Kiedy mi to zaproponowało, dowiedziałem się, że jest więcej kandydatów.
No a wiesz, kto tam jeszcze był brany pod uwagę?
Nie zdradzili mi niestety nic.
Wiesz, no to mogą być też historie, które jeszcze zostaną opowiedziane, no to nic,
natomiast
nic straconego.
Natomiast
słyszałem, że Konkoleski.
Z tego, co mi mówili, to nie tyle tutaj rolę grała osoba, co temat, tak? Także no im się szczególnie ten mój temat spodobał, a mi ten temat narodził się w głowie jakiś miesiąc zaledwie wcześniej, także właściwie nikomu o nim nie opowiadałem. Kiedy Piotr do mnie przyszedł z pomysłem na podcast, no to ja mu zaraz o tym temacie opowiedziałem.
Oni byli już zainspirowani tym serialem amerykańskim?
Zdecydowanie. Kiedy zapytałem, no dobrze, ale z czym się to je, no to natychmiast dostałem linki i oczywiście słuchałem, przesłuchałem wszystkiego wtedy. Tak?
Jeszcze wracając do samego pojęcia, bo znałeś pojęcie, a my dużo rozmawialiśmy i dużo rozmawiamy o tym, że dla rozwoju podcastów w Polsce dużym ograniczeniem jest właśnie sama nazwa, że jest tak enigmatyczna i składa się z pojęć, które dla nas już teraz jakby nie mają większego znaczenia, że jak ludzie o tym słyszą i zaczynasz im o tym tłumaczyć, to jest chyba właśnie łatwiej coś puścić i w ten sposób wytłumaczyć, ale jak zacząłeś słuchać podcastów, to jak zacząłeś to sobie nazywać na początku? Że to jest po prostu radio w internecie, czy audycje radiowe w internecie, czy jakby ten taki walor, że to są jakby ludzie po prostu rozmawiają ze sobą i raz w tygodniu, czy tam częściej, czy rzadziej się spotykają na takie pogadanki.
Ale to nie musi być tak, musi być tak, bo jasne, przecież serial jest zupełnie innym formułą. Nie?
Tak, ale jest podcastem, jakbyś patrzył na ten wasz podcast i na Serial, to co z tego robi podcast, a nie po prostu materiał reporterski Polskiego Radia?
Wiecie co, ja od pierwszych sekund czułem już różnicę, natomiast najbardziej od początku też mi się to jednak z reportażem radiowym kojarzyło. Mm-hmm. W takim dawnym, dobrym polskim stylu, tak? Także czułem, że trzeba to inaczej zrobić niż po radiowemu, ale jednak trudno było mi to porównać do jakiejkolwiek innej formy, czyli reportaż radiowy przede wszystkim.
A jak ci powiedzieli, że będziesz musiał w związku z formą dużo bardziej siebie przedstawiać jako bohatera tego i być dużo bardziej z przodu, bo my przesłuchaliśmy pierwszy odcinek, ale jakby jesteś w tym, że opowiadasz o tym, że wtedy wróciłem do tego, wtedy przeczytałem to, wtedy zdałem sobie sprawę, czy tam zastanowiłem się nad czymś, że jakby to nie jest tylko historia tej sprawy, ale to jest historia ciebie w tej sprawie. To miałeś nastawienie, że spoko, zawsze chciałem tak to przedstawić, czy miałeś wrażenie, że to zupełnie jest woda, do której reporterzy raczej nie wchodzą?
Znaczy ja przez lata byłem takim dziennikarzem, który znika w ogóle w swoich tekstach. Mnie nigdy w moich tekstach nie było.
No bo taka też jest chyba szkoła, nie? Że ty jesteś tylko...
Szkoła, ale były dwa wydarzenia, które jakoś to chyba przełamały w ostatnich latach. To znaczy, zacząłem pisać reporterskie książki i moi redaktorzy bardzo od początku nalegali, żebym ja w tych książkach jednak się pojawiał, żebym też był jednym z bohaterów tych książek, żebym przeżywał w nich. I mi to bardzo trudno przychodziło z początku. Dopiero gdzieś tam przy drugiej książce, czyli po kilku latach właściwie pracy, ja się przełamałem i zaczęło mi się jakoś to podobać. A potem kilka lat temu, być może jako pierwszy też reporter w Polsce, zacząłem wraz z moją przyjaciółką Katarzyną Szyngierą robić reporterskie spektakle teatralne.
Okay.
Przygotowujemy już czwarty taki spektakl w tej chwili dla Teatru Słowackiego w Krakowie.
I to... No, ale to jeśli mógłbyś, na chwilę zatrzymamy się przy tym, tak, bo rozumiem, że Raban tak, był, stanowił taką, że adaptacja Rabanu była taką adaptacją właśnie reporterską, no bo jakbyś mógł wyjaśnić to sformułowanie spektakl, jak to powiedziałeś, spektakl reporterski, tak?
Spektakl non-fiction, spektakl dokumentalny, nie ma jeszcze na to nazwy właściwie, bo ten gatunek właściwie tylko my z Kasią uprawiamy. No ostatnio spektakl taki zrobił Marcin Kącki w teatrze w Toruniu, także ten gatunek teatralny dopiero raczkuje. Od początku pracujemy jak reporterzy, przygotowujemy, zbieramy materiał reporterski przez wiele miesięcy na jakiś temat, a potem piszemy na przykład reportaż, ale potem przekładamy ten materiał na język teatralny.
To znaczy, czyli na scenariusz.
Piszemy scenariusz, ale to jest zdecydowanie niemal w 100% scenariusz non-fiction, oparty na prawdziwych rozmowach. Pierwszy temat nasz w Bydgoszczy był bardzo ciężki, to była rzeź wołyńska. Drugi temat też w teatrze w Bydgoszczy był jeszcze cięższy, Państwo Islamskie. Materiały zbieraliśmy między innymi w Paryżu i w Molenbeek w dzielnicy Brukseli. A ostatnio zrobiliśmy w Rzeszowie spektakl, być może to niezbyt sexy zabrzmi, ale o stosunkach polsko-ukraińskich. Okay. Natomiast spektakl jest dość szalony, bardzo energiczny i wygraliśmy już kilka festiwali, tak, a w grudniu jedziemy na najważniejszy
festiwal. To taka unikalna formuła, Rozumiem, że to jest taki sposób uprawiania teatru, który gdzieś też jest uprawiany, czy to jest
to
coś,
jest
co
zaproponowaliście
autorsko?
Z tego, co wiem, to Rosjanie na przykład coś takiego próbują, Amerykanie gdzieś tam, natomiast w Polsce to była rzecz dotychczas niespotykana, a na taki pomysł wpadli kuratorzy teatralni, Agata Siwiak z Poznania i Grzegorz Niziołek z Krakowa, i to oni nas połączyli wówczas, mnie i Kasię Szyngierę. Oni wymyślili coś takiego eksperymentalnego, powiedzieli, znalazły się pieniądze, zróbcie coś takiego, jak z tego nic nie wyjdzie, okej, nie ma problemu. To nie musi być nawet spektakl, to może być jakiś happening, zobaczymy, co z tego wyjdzie, spróbujmy. No a Swarka, czyli ten spektakl o rzezi wołyńskiej, wyszedł nam tak, że zostaliśmy potem na kilka ogólnopolskich festiwali z nim zaproszeni, więc jakoś to nam zaczęło wychodzić, w związku z tym postanowiliśmy kontynuować. Więc kiedy usłyszałem teraz, w tym roku, na początku tego roku, że mam robić ten podcast, czyli właściwie będę musiał przygotować jakiś scenariusz, to ja się jakoś tego nie bałem, bo już miałem te doświadczenia teatralne za sobą, gdzie jednak to mi też teraz pomogło przy tej pracy.
Ale
na pewno.
W spektaklach grają tacy zawodowi aktorzy, czy żeby było to jeszcze bardziej naturalne?
Nie, bardzo zawodowi aktorzy. Okay. Kiedy te dwa spektakle w Bydgoszczy robiliśmy, to w tamtych latach w ogóle ten zespół w Bydgoszczy uważany był przez wielu krytyków za najlepszy zespół teatralny w Polsce. A teraz na przykład do ostatniego spektaklu Kasia zaprosiła z Ukrainy jedną z najlepszych ukraińskich aktorek teatralnych, Oksanę Czerkaszynę. Także to są zawsze hiperprofesjonalni aktorzy.
A myślisz, że takie eksperymentowanie z formą to świadczy o dobrym zdrowiu reportażu, czy raczej gorszym? Że ludzie są, nie wiem, zmęczeni takim tradycyjnym reportażem prasowym czy książkowym, jakby szukają właśnie jakichś nowych form, w które to można wlać, właśnie podcastu, czy teatru, czy na YouTubie te też takie rzeczy wybuchają, jakby są bardzo popularne. Czy ty jako człowiek, który zbudował swoje doświadczenie raczej w prasie, no robisz to, więc pewnie dostrzegasz w tym przyszłość, ale boisz się o przyszłość takiego zwykłego reportażu przez to?
Przez to na pewno nie, to wręcz odwrotnie. Jeśli ten reportaż zaczyna się rozlewać gdzieś tam na inne formy, to tylko dobrze świadczy o jego kondycji. Przez te kilka lat widziałem reakcję w teatrze. To było na początku gigantyczne zdziwienie tych ludzi teatru. Oni nigdy nie mieli kontaktu z takim materiałem non-fiction. Aktorzy podczas pierwszych prób w każdym z tych teatrów byli bardzo zdziwieni. Natrafiliśmy na opór niektórych. Niektórzy nie chcieli grać tych ról.
Czemu?
Mówili, że one są ciężkie do nauczenia. Okay. Że one za bardzo w głowę zapadają, że potem na przykład spać nie mogą, no bo...
No tak, nie grasz postaci, tylko grasz...
Mhm. Graliśmy na podstawie prawdziwej relacji o rzezi wołyńskiej na przykład. I
ale aktorzy
mówili, że to
prawda.
Otrzymuje
taką dokumentację na przykład pełną?
Tak, te nasze próby wymyślane przez Kasię właśnie polegały zawsze na tym, że przyjeżdżaliśmy do teatru i pierwszy tydzień, dwa tygodnie prób to tak naprawdę nie były próby, tylko opowiadaliśmy im o tym, co przeżyliśmy w ostatnich miesiącach. Czytaliśmy im relacje, jakieś tam filmiki nagrane czy nagrania audio im puszczaliśmy. No i oni byli po tych dwóch tygodniach słuchania tylko tych historii już straszliwie wyczerpani, a prawdziwe próby teatralne dopiero ich czekały, prawda? No i teraz sobie tak myślę właśnie, że bardzo liczę, że ta publiczność podcastowa polska, która słuchała do tej pory innych podcastów, być może z jakimś też, niektórzy zdziwieniem przyjmą ten podcast reporterski, a inni wręcz przeciwnie, na niego czekali bardzo długo. I dla mnie to jest tylko pole do popisu i super, że z tym reportażem możemy trafiać do zupełnie innej publiczności. No wiadomo, młodzi ludzie coraz rzadziej czytają, no to może chociaż będą nas słuchać teraz.
Wiesz to, o tym czytelnictwie my też się temu, bo to czytelnictwo moim zdaniem, nie wiem, też mam wrażenie, jak mówimy jakimś takim unisono, to naszym powiedzmy zdaniem, tym, co ludzi jakoś jest taką bramą do podcastów, są często audiobooki. Że ludzie słuchają audiobooków i zdają sobie sprawę, że to jest jakiś taki niewypełniony czas w ich dniu, który mogą czymś wypełnić i zaczynają od audiobooków, a później sobie zdają sprawę, że na przykład ludzie, których tam na YouTubie oglądają, czy jacyś lubiani przez nich influencerzy prowadzą takie podcasty i zaczynają próbować, eksperymentować i w to wchodzą. I patrzyliśmy na statystyki, no to audiobooki nie są masowym zjawiskiem, ale bo mówisz, że ludzie młodzi mało czytają, ale ci, którzy czytają, czytają bardzo dużo reportaży. Jest dużo ludzi, którzy czytają tylko reportaże.
Albo książki historyczne, to jest tego typu...
Tak, nie beletrystykę po prostu. Mm-hmm. Że są przecież wydawnictwa bardzo dobre u nas, które w zasadzie są oparte tylko i wyłącznie na reportażach i te wydawnictwa i te reportaże dostają nagrody prestiżowe, więc jakby u nas stan tego jest całkiem niezły, tylko rzeczywiście trzeba szukać tych nowych, nowych form. Co do czego podcast
znaczy,
jest...
Czy podcast sam w sobie jako forma audio jest czymś nowym dla reportażu? No właśnie nie, bo
nie,
tutaj przyszło do głowy od razu to skojarzenie z reportażem radiowym, który zresztą w Polsce jest bardzo mocny. Przez wiele lat był mocny, nadal jest mocny. Ale ja mam wrażenie, że właśnie on nie ma odpowiednio dobrej ekspozycji, tak, tej dystrybucji. Że dzisiaj tak naprawdę z tą formą, która jest bardzo ciekawa, idealnie wpisuje się w reportaż. Tak, bo bardzo ona jest imersywna, no tak, że można rzeczywiście to tak jak ty powoływałeś się na te badania, jak człowiek reaguje na poszczególne treści, czy na treści audiowizualne, czy na treści tylko audio, to gdzieś tam te badania, o które Maciek mówił, mówiły o tym, jak człowiek reaguje, jak mocno jest w stanie jakby poruszyć te jego emocje. Tak?
Jest takie badanie amerykańskich naukowców, którzy puszczali ludziom fragmenty, zainscenizowane fragmenty z książek, tam z Gry o Tron, z Harry'ego Pottera, jakiś Ani z Zielonego Wzgórza, po czym puszczali im je w formie audio tylko. I wyniki takie kwestionariuszowe, gdzie ludzie mówili, gdzie bardziej byli zaangażowani, bo pytali ich, ale poza tym badali ich tętno, w ogóle takie biomarkery i odpowiedzi ludzi było oczywiście, że jak widzieli, to byli w bohaterów bardziej zaangażowani, że rozumieli, tak, ale wskazania te biometryczne były takie, że audio dużo silniejsze emocje w nich wywoływało i reakcje emocjonalne niż obraz, ponieważ audio wymaga przerobienia. Obraz można sobie włączasz, siedzisz, jesteś jakby wyłączony, a tutaj masz tak często na przykład, że słuchasz audiobooka i zdajesz sobie sprawę, że jesteś, wiesz, trzy strony, tylko mieliłeś dźwięk, nie? Że to wymaga tego, żebyś tego słuchał aktywnie i żebyś przerabiał sobie w głowie, więc ten...
Dlatego to jest idealna moim zdaniem typ czy forma dla reportażu i tylko teraz... Podcasty, przez to, że są w internecie, powinny być tą autostradą do młodych ludzi. To tak jak reportaż radiowy, wydaje mi się, że wciąż jest jednak skazany na tą publiczność trochę przyzwyczajoną do takiego medium jak radio i którą raczej pewnie byśmy próbowali tak sobie zwizualizować jako jednak tę starszą, to podcasty mogą trafić do tych młodych ludzi, to jest idealna forma, bo tak jak powiedziałeś o teatrze, to jest super tak eksperymentalnie, ale zakładam, że no jednak to pewnie będzie bardziej ograniczone grono.
Oczywiście.
Jak zacząłeś mówić o tych właśnie non-fiction spektaklach, przez mgłę mi przeleciało, nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, Klaty Transfer. To było o jakby wysiedleńcach, dość głośno się to odbiło szerokim echem wiele lat temu, kiedy była premiera w Teatrze Współczesnym w Wrocławiu i mam wrażenie, że to trochę był też taki podobny spektakl, bo oni musieli bazować na faktografii, na historii związanej właśnie z wysiedleńcami niemieckimi i na tych relacjach. I to na pewno robiło duże wrażenie i myślę, że takie spektakle robią duże wrażenie, ale z kolei właśnie podcasty dają to, że mamy nieograniczone pole dotarcia, tak? Że przez to, że ci ludzie siedzą, słuchają, są na Spotify, etc., to poza taką regularną rozrywką możemy do nich dotrzeć w zupełnie inny sposób.
Jest też ten teatr telewizji Wampir, nie? Który te, no on, to nie jest reporterskie, ale on też jest powiedzmy non-fiction w pewnym sensie, więc ludzie też szukają takich historii w pewnym sensie, ale też jakby no trochę innymi prawami się te podcasty rządzą. Ja mam wrażenie, że też zadaniem, które przed wami było i które było trudne, było utrafienie takiego środka między tym, żeby to było dobrze zrealizowane, no bo mieliście profesjonalne studio, jakby i ludzi, którzy rzeczywiście się na tym znają, którzy realizują rzeczy, które są dopieszczone maksymalnie, więc często im jest ciężko zrobić te dwa kroki czy trzy kroki do tyłu, ale i to jest zadanie przed tobą, żeby nie myśleć o tym właśnie, żeby to było przezroczyste, idealnie czyste, żeby utrafić ten środek, żeby... bo mam wrażenie, że ludzie trafiając na zwykły taki reportaż radiowy, może nie będą się czuli oszukani, ale nie zrozumieją tej różnicy trochę. Jak żeście to robili? Jakie jest twoje doświadczenie z tym? Jak ty to w ogóle czułeś?
No sprzeczaliśmy się trochę w tym studio nagrań, jak ja mam o tym opowiadać, w jakim tempie, czy bardziej naturalnie, czy mniej naturalnie. Ja może za dużo za tych naszych kulis nie będę zdradzać tutaj, bo jednak są to jakieś pewne nasze tajemnice, które związane są może z przyszłymi śledztwami też pisma. Natomiast no, powoli do tego dochodziliśmy i często każdy z nas, realizatorów i Basia, i Piotr, i ja, miał jakieś inne zdanie trochę na ten temat. Jak ja to właściwie powinienem opowiadać?
Ale to jaki złoty środek w takim razie znalazłeś? Czy jakoś tak to sobie układałeś w głowie, że siadasz i zaczynasz po prostu o tym opowiadać? Czy uczyłeś się tego na pamięć, a starałeś się to opowiadać własnymi słowami?
Starałem się spisać to najpierw własnymi słowami. Także powstał taki scenariusz opowiedziany własnymi słowami. Który trzeba było jeszcze potem upraszczać, się okazało, bo te niby własne słowa i tak bywały zbyt literackie, zbyt takie pisane, zbyt książkowe, prawda? I potem, kiedy po raz kolejny czytało się je podczas jakichś tam prób na głos, to się okazywało, że ten język jednak wciąż jest jakiś taki sztucznawy, jednak on nie pasuje do tej formy.
No bo to jest co innego, jak piszesz, co innego, jak czytasz na głos, co innego, jak masz to opowiedzieć jak historię. Bo wiesz, ja pytam też o to trochę w takim kontekście, że podcasty są atrakcyjne również pod tym względem, że są egalitarne z punktu widzenia twórców. To znaczy ja wierzę, że są ludzie, którzy posłuchają nas, posłuchają ciebie, wyciągną wnioski i uzyskają od ciebie jakieś porady, usiądą i zrobią to samo, nie mając tego warsztatu, który ty masz, ale mając już jakąś historię i wiedząc, jak ją opowiedzieć, albo chcąc ją po prostu opowiedzieć, siądą, nagrają to na mikrofon, zmontują z muzyką, którą kupią tam za nim $10 i będą rozmawiać, wiesz, ze swoimi znajomymi, czy z ludźmi, którzy są tej historii elementami i z tego może tak naprawdę właśnie wyniknąć też bardzo dużo ciekawych historii, więc pytam się też ciebie o twoje porady tak naprawdę. Gdyby ktoś się chciał za to zabierać, to co ty byś mu doradził? Komuś z ograniczonym też warsztatem wiesz, reporterskim samym.
Egalitaryzm wciąż mnie zaskakuje, go nie krytykuję, natomiast jest to wciąż dla mnie zaskoczenie, bo kiedy ja dostałem tę propozycję, to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, no oczywiście mam super mocny temat, ale to na pewno nie ja będę wybrany, przecież nie mam żadnego doświadczenia z pracy z mikrofonem, przecież ja sobie nie poradzę w ogóle. A w ogóle całe życie, pół życia miałem gigantyczny stres, widząc mikrofon. Po tym roku to już w ogóle mnie to nie stresuje teraz, natomiast jeszcze w zeszłym roku ja bym tu drżał i czerwienił się niesamowicie. Zawsze mnie to urządzenie jakoś strasznie stresowało. Więc ja myślałem, że to nie ja, to na pewno nie ja. To nie mogę być ja, który będzie ten podcast opowiadał, tak? No teraz to widzę zupełnie inaczej. Ja odkrywam coś zupełnie nowego dla mnie, naprawdę. Wchodzę w ogóle na jakieś terytorium dla siebie nieznane. Znaczy w tym reportażu rzeczywiście czuję się specjalistą, ale że nie ten mój ukochany reportaż z jakąś formą, która jest, była mi przynajmniej jeszcze przed chwilą bardzo odległa.
Ale no przesiadłeś się, dałeś radę jakby, więc co, czy teraz jakby jakieś zainteresowanie tym odnajdujesz sobie i jakby...
Chcesz to kontynuować.
Tak.
Poza tym konkretnym już...
Tak, no to jest, wiecie, to jest super w ogóle, gdyby, ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby przyszło jakieś... prace reporterskie, nie wiem, pisanie książki, szłoby połączyć z takim podcastem też, czy na przykład spektakl kolejny teatralny z podcastem, to czemu nie? No bo mi się to bardzo spodobało.
To właśnie to chodzi, bo to tak, nie musi funkcjonować oddzielnie przecież wszystko.
Jest tak, że potencjalnie czytasz książkę, która jest reportażem, ale dodatkowo masz rodzaj załączników, które są formą audio, czyli na przykład jeżeli chcesz usłyszeć, nazwijmy to, głos bohaterów albo jakieś dźwięki, które pozwalają ci lepiej, nie wiem, kontekstowo zrozumieć historię, to myślę, że też byłoby fajne, tak? Czyli jakby nie, bez rezygnowania z jakby słowa pisanego, tylko tak naprawdę to mogłoby być pewnym uzupełnieniem tej danej historii, ale chciałem ci jeszcze zapytać, bo pewnie przejdziemy też do wątków takich czysto fabularnych, ale też do wątków takich warsztatowych, jak tę historię tworzyłeś i jak wyglądała tak naprawdę praca związana w ogóle z nagrywaniem już konkretnych dźwięków w ramach tego podcastu, ale powiedz, bo trochę ja strasznie mocno kibicuję temu projektowi w rozumieniu takim, że ja osobiście, jakbym miał spojrzeć na waszą pracę, to miałbym oczekiwania, żeby taka forma jak podcast stanowiła rodzaj takiego odkrywania prawdy, ale dokładnie przez to medium. To znaczy wszyscy są skoncentrowani na tych odcinkach, ponieważ chcą poznać dalsze fragmenty tej historii, ale chcą też dowiedzieć się, kto potencjalnie jaką winę ponosi i gdyby to miało taką moc sprawczą, że mogłoby spowodować, że historia mogła się odwrócić albo ewentualnie wrócić do takiego życia, nie wiem, sądowego, do życia w mediach. Dla mnie to byłoby idealne, tak? Gdyby ta siła taka sprawcza takiego serialu podcastowego była więcej niż tylko pewną, w cudzysłowie, publicystyką, tak?
Czy rozrywką często, tak, tak. Ludzie to słuchają dla zabicia czasu.
Aczkolwiek, mówmy się tutaj, pewnie ciężko byłoby mówić o rozrywce słuchanie takiej historii. Natomiast pytanie, czy ty masz taki, jako autor, masz pewne oczekiwania wobec tego, abstrahując od oczywiście oczekiwań typu, że chciałbyś, żeby dużo osób usłyszało tę historię, że miało jakieś refleksje, czy na przykład myślisz o tym w kategoriach czegoś, co powinno coś zmienić, wywołać pewną reakcję, ale już taką reakcję bardzo konkretną, że można byłoby, nie wiem, zmienić coś w zakresie ustawodawstwa, zmienić coś w zakresie...
Znaczy, przede wszystkim ja nie chcę jako reporter stawać po którejś ze stron w tej historii, a myślę, że większość słuchaczy stanie zdecydowanie po jednej stronie. Ja tego nie chciałbym. Ja chcę podać na tacy moim słuchaczom historię, nad którą pracowałem przez ostatnie pół roku i chciałbym, żeby to oni wynieśli z niej wnioski. Ja nie chcę podsuwać wniosków. To jest zadanie moich słuchaczy, wcześniej to było zadanie moich czytelników. Natomiast jeśli coś się dobrego wydarzy, jeśli ten reportaż sprawi, że stanie się coś, co poprawi życie moich bohaterów, no to oczywiście, że będę się cieszyć i myślę, że to się już dzieje, mogę zdradzić, ponieważ w trakcie już researchu ja miałem wrażenie, oczywiście nie mam gwarancji na to, może to tylko zbieg okoliczności, ale pewne sprawy, jeśli mówimy o prokuratury, jeśli mówimy o sądach, to już drgnęły i w tych sprawach, o których będzie mowa w następnych odcinkach, już zaczęło coś się dziać, a ja myślę, że po emisji tych kolejnych odcinków zacznie się dziać coraz więcej, bo bo to jest naprawdę mocny materiał i osoby odpowiedzialne za organy ścigania chociażby będą się czuły odpowiedzialne za pewne historie zawarte w tym.
To o to chodzi, żeby zlegitymizować to medium tak, że ono podobnie do...
Że ma siłę, że idealnie gdyby po całej serii powstał coś w rodzaju takiego case study, jakbyśmy to nazwali, który pokazuje no nie tylko liczby, nie tylko zasięgi, ale pokazuje, że pewne rzeczy, że to była taki kamień, który ruszył pewną lawinę, która gdzieś dalej się potoczyła. To byłoby idealne, bo to byłoby, tak jak mówisz, pewna legitymizacja dla formy, jaką jest podcast, bo my wielokrotnie o tym rozmawiamy, bo się tym interesujemy, że brakuje czegoś, co jest takim bardzo mocnym uderzeniem, które zwróci uwagę i też ludzie zaczną rozumieć, że nazwijmy to audycje internetowe czy podcasty, to jest interesujący, atrakcyjny format, który dodatkowo porusza różne tematy, nie tylko rozrywkowe, ale też tutaj bardziej istotne i który też ma rezonuje, tak? Który powoduje, że wpływa na inne jakieś aspekty.
Rzeczywiście świetnie by było dla podcastu, naprawdę, to jest rewelacja i ja myślę, że bardzo możliwe, że tak się wydarzy. Wiecie co, no, jednym z moich bohaterów, rozmówców był senator, który przepadł akurat w tych wyborach, czyli już senatorem nie jest od niedawna. I on, kiedy dowiedział się o tej sprawie, on powiedział, był przerażony. Powiedział, że natychmiast zawiadomi kogoś, ja nie będę sypał tutaj nazwiskami, ale zamierzał zawiadomić jedną z najważniejszych osób w państwie. Więc ja myślę, że może nawet takie osoby będą tego podcastu słuchać.
I już zrozumieją, już będą wiedziały w ogóle, o uszy im się obije, że jest coś takiego jak podcast, prawda?
To jest właśnie, muszę wam o czymś powiedzieć, bo to jest fajne, teraz odbiór, jaki mam tych podcastów, są dwie grupy ludzi, czyli takie osoby jak wy, którzy mówią, że czekali na to i wreszcie i wiedzą wszystko na ten temat. No i potem są takie osoby, na przykład jak moje rodzeństwo starsze, ja im wysyłam kolejne linki, tłumaczę, a oni dzwonią do mnie, no dobrze, ale gdzie trzeba za to zapłacić? A jak to się płaci? Gdzie się to odpala? Dlaczego to jeszcze nie działa? Ale to będziemy też oglądać, czy tylko słuchać? Czy czytać też będziemy? I ja wciąż na nowo tłumaczę, a do tych osób kolejnych nie do końca to dociera. I wciąż nazywają to audycją radiową, jakimś reportażem.
My taką rozmowę prowadziliśmy właśnie, że sama nazwa podcast jest dość sztywna. I czy nie powinno się czegoś nowego tak naprawdę pojawić w etymologii, żeby ludzie po prostu właśnie wiedzieli, czym to się je, tak? No bo podcast jest w ogóle słowem takim turbo zagranicznym i może wiele rzeczy jakby przynosi. No my oczywiście jakby osoby młodsze albo osoby, które w ogóle miały styczność z jakimś iPodem czy innymi pierdołami będą wiedziały, o co chodzi. Ale...
A zwłaszcza na przykład taka publiczność, która nie jest w tej nomenklaturze biegła, która właśnie jest publicznością często starszą, to absolutnie dla nich to nie będzie ta nazwa nic nie mówi. Tak?
Bo to jest teoretycznie takie proste zjawisko. Po prostu słuchasz audio, słuchasz nagranych audycji czy na żywo audycji w internecie, ale przez to, że jest to w internecie, przez to, że często te zjawiska internetowe są takie chimeryczne, że trochę to jest coś na YouTubie, trochę to jest blog, a trochę to jest właśnie podcast, a poza tym to w ogóle jest osoba, która też na imprezach jakąś ją można spotkać, że ludzie tak, że to jest zbyt skomplikowane i ludziom się nie chce po prostu tym zajmować, więc coś co, bo a propos tego serial jeszcze, ich sukcesem było też to, że to był pierwszy podcast taki, o którym ludzie rozmawiali przy tym przysłowiowym automacie z wodą, tak, czy w tramwaju. Że było czymś, co rzeczywiście jakoś z ludźmi rezonowało i o czym, czym się chcieli dzielić, a jednocześnie był to pierwszy raz, kiedy to medium właśnie to osiągnęło, które wtedy się wydawało, że właśnie to głównie tam, nie wiem, siedzą i gadają tam o grach komputerowych czy o filmach, bo najczęściej do tego to było wykorzystywane, a tutaj, że dzieje się coś zupełnie innego i ma to jednak inną formę. Ja pamiętam, jak analizowaliśmy to ja jakby starałem się wyciągnąć właśnie z tego, co wyróżniało ten serial i w sumie co też jakby u was znajduje odzwierciedlenie od takiego, no od wszystkiego powiedzmy innego, co to, że ma bardziej nieformalną formę, że jest właśnie, jest czymś takim, co zadaje sobie trud, żeby było wrażenie, że jest tworzonym czymś na bieżąco, nie? Że to nie jest tak, właśnie jest coś bardzo, bardzo zescenariuszowanego i...
Że autor ma już całą wiedzę i tak, że wszystko jest kompletowo,
tylko teraz tak dopiero ją wklepuje.
My razem z nim odkrywamy karty tej historii, tak? Ale myślę, że po tym pierwszym odcinku ja miałem takie wrażenie, że ja po pierwsze łapię jakby chemię z autorem i też jakby czuję, że rzeczywiście on jest z jednej strony, on nie jest narratorem wszechwiedzącym, o, tak bym to powiedział, tak? Czyli właśnie on opowiada, wprowadza, ale zadaje pytania i trochę razem z nim będę rzeczywiście odkrywał te poszczególne elementy historii, ale jak rozmawialiśmy za kulisowo z chłopakami, to powiedziałem w ogóle, oczywiście też Maciek skontrował, że to byłoby wręcz nierealizowalne z punktu widzenia technicznego i logistycznego. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Natomiast idealne by było, gdyby była historia, w której oczywiście mamy pewne wprowadzenie w pierwszych odcinkach, które bazowało na jakimś researchu i u dokumentacji, ale wszystkie kolejne dzieją się rzeczywiście na żywo. Czyli rzeczywiście autor jeździ na bieżąco, gromadzi dane. My jeszcze nie wiemy, nikt nie wie tak naprawdę, co się tam wydarzy, tak? Czyli szuka tych bohaterów i wszyscy są skierowani w oczy całej Polski, bo nikt nie wie. Nawet media mówią, okej, to być może w kolejnym odcinku usłyszymy o jakiejś postaci skorumpowanej, może w kolejnym odcinku usłyszymy o kolejnej ofierze. To byłoby przepiękne.
Tak, te emocje, które ci daje sport, że jest jakiś mecz i się kończy, ale następnego dnia jest kolejny mecz i nie znasz jego wyniku. Nie?
Czy to... Aż nie jestem w stanie, wiesz, zszokowaliście mnie teraz, nie jestem aż w stanie tego skomentować. Musiałbym to przetrawić sobie w głowie, przemyśleć do jutra na przykład. Bo no, zastanawiam się teraz, jeśli chodzi o osoby publiczne, no to tak, ale mnóstwo bohaterów nie jest osobami publicznymi. Ja musiałem mieć ich zgody na użycie ich głosu. Czyli sobie troszeczkę nie wyobrażam wchodzenia z mikrofonem do kogoś domu, zadawania pytania i tak, mówienia jest pan w podcaście. Mm-hmm. Cała Polska pana słucha. Jako taki...
A on co to podcast?
Ja wtedy tłumaczę godzinę. Słuchacze godzinę czekają, aż ja wytłumaczę, co to podcast. No, teraz nabiliście mi ćwieka.
Ale nawet
jest
takim
to pomysł
tygodniowym...
szalony, ale chyba niezły też.
Ale nawet w takim tygodniowym trybie, że nawet nie jest to na żywo, ale kończysz odcinek i mówisz, no, a co jest dalej? Przekonamy się wszyscy za tydzień, nie?
Na pewno też, tak jak powiedziałeś, bo rzeczywiście pewnie jest coś takiego jak etyka reportera, tak? Oczywiście każdy te granice sobie ustawia samodzielnie, ale przy takiej formule, która byłaby trochę formułą instant, nie wiem jakkolwiek ją tam nazwać, to trochę ten autor musiał pogodzić się z tym, że on trochę łamie pewne zasady, tak? Czyli on trochę jest taki jackassowy, tak? Na zasadzie idę po bandzie, bo zależy mi na efekcie, ale może nie efekcie tylko dla poklasku, ale efekcie takim, żeby po prostu odkryć coś, co do tej pory nie było odkryte, absolutnie wejść na taki nieskolonizowany wcześniej obszar.
Bardziej takie partyzanckie reporterstwo, powiedzmy.
Ale wiecie co, troszeczkę się tam dzieje jednak, bo z jednej strony ten materiał już jest od dość dawna niby przygotowany i gotowy, ale na bieżąco, każdego tygodnia, jak dotąd, no coś tam musimy grzebać w tym materiale i coś zmieniać. Na przykład ten senator, który był cały czas senatorem, ja byłem święcie przekonany, że on przejdzie w tych wyborach, jednak odpadł, już nie jest senatorem, więc czas nie wolno nam go przedstawiać jako senatora. W zeszłym tygodniu...
Nie doszły senator.
Były. Tak. W zeszłym tygodniu, tyle mogę powiedzieć, dostałem z sądu informację, która jest dla tego śledztwa pisma w ogóle dość przełomowa. Nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ale która zmieni być może w przyszłości bardzo tę historię. A jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, za każdym razem, kiedy tam jeździłem, był jakiś gigantyczny marazm. Wydawało mi się, że to nigdy się nie skończy i nagle doszło do przełomu.
Jak to w polskim sądzie?
Ale to jest świetne, ale czy w takim razie pozwalacie sobie na, nazwijmy to, tworzenie pewnych didaskaliów? To znaczy, jeżeli nie wiem, na bieżąco pojawi się jakiś element, który trochę inaczej rzuca światło na historię, albo coś może zmodyfikować, to czy na przykład zrobicie jakąś dogrywkę, albo...
Tak powinien się zrobić, że...
Poniedziałek byłem na dogrywce.
O, okej. Okay. No to jest super, bo rzeczywiście to jest żywy organizm, taka magma.
Tak.
O to chodziło Kubie w sumie, tak.
To jest fantastyczne. Robiłem dogrywki jakieś takie mikroskopijne do każdego z odcinków, mogę powiedzieć.
Możecie się też zastanowić nad tym, żeby zrobić, wiesz, po emisji ostatniego odcinka kwartał odczekać i zrobić takie, wiesz, co się wydarzyło. Jak rolnik szuka żony, świąteczny odcinek. Gdzie są teraz bohaterowie?
Wiecie co, ja mogę powiedzieć tak naprawdę, nie spodziewałem się tego, jak z tym ruszałem. Zgromadziłem materiał, który wystarczyłby na 12 odcinków nawet. Mhm. Ale też trzeba uważać, na czym reporterzy wiemy o tym, że historia nie może być przegadana. Materiału mam tyle, że grubą książkę bym na ten temat już napisał, ale rzeczywiście, jeśli tam dojdzie do jakiegoś przełamania, do tego impasu, który, o którym się słuchacze dowiedzą niedługo, no to być może taki odcinek siódmy puentujący, czemu nie?
Bo to wiesz, mi się wydaje, mówisz, że nie może być za długi, ale mi się wydaje, że właśnie w formie podcastu i o tym też pisaliśmy w kontekście serial, to, że masz czas z tą historią i ty jako twórca i jako słuchacz, że ty słuchasz tego odcinka i mimo tego, że on się kończy może nie cliffhangerem, ale tym, że dowiesz się więcej w kolejnym odcinku, ale że wiesz, że ty masz 6 godzin z tą historią, a nie tak jak właśnie w tradycyjnym reportażu, że to się musi zmieścić przez wiadomościami, czy tam nawet jeżeli jest gdzieś, to jest jednorazowy po prostu materiał, który się kończy w pewnym momencie, ale że masz nieopisaną tak naprawdę ilość czasu w stosunku do innych form. W serialu to było 12 odcinków prawie godzinnych, więc jakby to rzeczywiście jest ilość materiału, która daje możliwość wejścia w różne niuanse i spojrzenia na rzeczy, które zmieniają trochę tego odbiór. Że to nie jest tylko to, że ty poznajesz jakąś historię, tylko że wchodzisz jakby w życie, może nie bohaterów, ale tej całej sprawy bardzo głęboko. I jakby zupełnie nieporównanie głęboko. Że to jest siłą też tego medium.
No wchodziłem bardzo głęboko, do niektórych wracałem po kilka razy. Nie dosyć, że spotkałem się z niektórymi 5 lat temu, to teraz jeszcze kilka razy parę osób odwiedzałem. Także rzeczywiście, ja żyłem tym. Aż za bardzo, bo historia momentami jest dość drastyczna i niełatwo było z nią spędzić pół roku, przepraszam. A jeszcze teraz nią żyję, no bo wiadomo, teraz ruszamy z emisją tego, a jeszcze te dogrywki są, a pewnie będą jakieś reakcje, więc to przydałyby się wakacje gdzieś pod Polmami.
No ale dostałeś też niespotykanie dużo czasu jak na robotę reporterską, nie?
No tak, ja byłem bardzo, bardzo ciekaw, byłem reakcji pierwszych radiowców, no bo mogą mnie uważać za kogoś, kto w ogóle nie zna się. No bo,
naturszczyka!
Bo się nie znam na pracy z mikrofonem. A te pierwsze reakcje radiowców są świetne jak na razie i to takich dobrych radiowców. I właśnie usłyszałem kilka razy, że bardzo mi zazdroszczą tego czasu. Olbrzymiego czasu, jaki mogłem poświęcić na to, no bo oni w tej swojej codziennej gonitwie na coś takiego sobie nigdy nie pozwolili.
No ale to tak jak mówiłeś, ci najlepsi, ci, którzy poza tym, że pracują w radiu, ale rzeczywiście tym żyją i jakby to jest ta formuła, to jest ta forma, którą oni chcą opowiadać historię, to oni tak naprawdę, ty dla nich jesteś jakby i patrzą na śledztwo pisma, jako na to, że jeżeli to się uda, jeżeli to będzie złapie jakąś trakcję, to tak naprawdę na to się przysiądą najchętniej, bo to im nie tylko da możliwości dojście do publiczności, bo to jakby tutaj nie potrzebujesz już mieć jakiegoś medium za sobą. Jest już jakiś success story, powiedzmy, sprawdzone, a jakby oni umieją to robić.
Tylko
to
jest zasadniczo... wiesz, to jest jeszcze kwestia mimo wszystko pewnego mecenatu, nie? No bo jednak musisz mieć mecenasa, który pozwoli ci dać ten komfort też pracy w danym aspekcie. I w przypadku jednak reportaży, no problem polega też na tym, że to nie jest format komercyjny, w znaczeniu tego, nie możesz tego zmonetyzować, no nie wyświetlisz tam reklamy nagle, no bo to jest...
Nie, no ale możesz znaleźć sponsora, jakby.
Ale możesz, no, ale tak, pamiętaj, tylko jaki możesz sponsora znaleźć potencjalnie, ale raczej to powinna być instytucja, która jest jakąś fundacją, albo instytucją, która po prostu właśnie pełni rolę mecenę, no bo ja nie wyobrażam sobie, nawet jeżeli nie wiem, pomyślisz o marce komercyjnej, która na przykład w przypadku reportażu, o którym mówimy, gdzieś się wyświetla, tak, sponsorem, czy tam, nie wiem, wiesz o co chodzi, to jest trochę ten problem, że tutaj musiałoby się otworzyć oczy też różnych instytucji, które potencjalnie mogą przeznaczać środki na takie rzeczy, że to ma sens, bo o tym reportażu się mówi, bo o tym podcaście się mówi, pisze, publikuje, rozmawia, ludzie go kojarzą. I wtedy super, tak? Bo wtedy czujesz, że rzeczywiście duże grono fajnych radiowców, którzy mają doświadczenie, mogłoby próbować dalej.
To ja się nie do końca z tobą zgadzam, ponieważ mówiąc o reportażu, ty masz tutaj na myśli tylko jedną odmianę tak naprawdę reportażu, że to jest taki...
Może być seria jakiś bardzo... To chodzi o historię, tak? Zależy się,
O to chodzi. Możesz mieć reportaż o historii, o zabawnej historii sukcesu tak naprawdę, tak, do której się każda marka bardzo chętnie podepnie jakby. To nie musi, bo u nas jakby reportaż rzeczywiście jest postrzegany, że on, reportaż ma spoglądać w miejsca, w które normalnie nie chcemy spoglądać. Jakby odkrywać historie, które są tragiczne, które
znaczy,
są
nie, To nie znaczy, że... Które nie chcemy spoglądać, powiedziałeś, tak?
No, wiesz, odkrywać rzeczy, rzeczy, które, tak jak wiesz, książki o siostrze Bernadette, że wiesz, że to chwyta za serce, ale jest też czymś takim, na co, no, co, bez świadomości, czego często wolimy żyć, i dopiero kiedy ktoś nam to uniemożliwia i rzuca tą historię przed nas, to wtedy dopiero wszyscy zaczynają o tym rozmawiać.
No tak, no,
ale to
być,
jest,
no, ale wiesz,
tylko
to jest,
jedna z odmian.
No tak, tylko właśnie to jest moim zdaniem dlatego najbardziej, powiedzmy, trudna, dlatego że właśnie ciężko znaleźć kogoś, kto potencjalnie jest w stanie nawet ci zasponsorować tego typu podcast, bo jak robisz miłe historie o miłych rzeczach, to rzeczywiście jest łatwiej, a tutaj to jest to najbardziej trudne brzemię i psychologicznie, zakładam, psychicznie obciążające, i z drugiej strony to, że no,
ale to wartościujesz, Kuba, że tragiczne historie są bardziej warte opowiedzenia niż te inne.
Często tak. Takie jest moje zdanie. To jest moje osobiste. Chciałem się zapytać jeszcze o kwestię autoryzacji w przypadku rozmówców. Czy miałeś z tym jakiś problem? Autoryzacji tych wypowiedzi, które się pojawiają właśnie bezpośrednio w samym podcaście?
To znaczy dwie osoby, dwoje z moich rozmówców poprosiło o autoryzację, więc wysłałem takie streszczenie wypowiedzi, które zamierzam użyć. Mhm. Pozostałe osoby o autoryzację nie prosiły, okay. Natomiast wszystkie informowałem, że są nagrywane. Zresztą dyktafon zawsze
no tak,
leżał.
Wiedzą, że są nagrywane, to nie jest coś potajemnego.
Na stole, tak. Ja się zastanawiam, bo to wszystko jest dla mnie rewolucją. I jeśli rozmawiamy o tym egalitaryzmie, no to zastanawiam się teraz tak, no bo ja wchodziłem do niektórych takich miejsc, które jednak dotąd były zarezerwowane dla dziennikarzy. Obcym wstęp wzbroniony, na przykład akta sądowe. Mhm. Sąd w Ostrowie Wielkopolskim odtajnił dla mnie akta tej sprawy, o której opowiadałem w pierwszym odcinku. One były utajnione przez ostatnie lata. Nikt nie miał do nich wglądu, poza śledczymi i sędziami, tylko ja. No i zastanawiam się, jak to będzie działało, jeśli przyjdzie ktoś, kto się przedstawi jako podcaster teraz, tak? Jak taki prezes sądu zareaguje? Jak zareaguje kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, do której ja musiałem się też przebijać, musiałem zdobyć jej zaufanie i ona dopiero się, powiedzmy, przełamała i zaczęła rozmawiać. Ale na początku była to oczywiście legitymacja dziennikarska, najlepiej jeszcze z znanej gazety, tak? Sprawdzenie w internecie moich tekstów, które pisałem, nabranie zaufania, no i dopiero teraz rozmawiamy. Więc jestem bardzo ciekaw.
To jest, wiesz, to trochę tak jak historię kiedyś, jak powstawała blogosfera, kiedy blogerzy musieli w jakimś sensie zautoryzować się też, czy pokazać, że mają coś do powiedzenia i wartość ich pracy jest jakaś. No dzisiaj myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że w wielu wypadkach, jeżeli mówisz, że jesteś blogerem, to już więcej coś znaczy i ludzie trochę inaczej na to patrzą, nawet w instytucjach poszczególnych. Podobnie z youtuberem, no bo kiedyś to też było zjawisko albo bardzo marginalizowane, albo przynajmniej bardzo powierzchownie traktowane i raczej była mowa o tym, że to jest tylko i wyłącznie rozrywka, tania rozrywka, głupoty i tak dalej, a teraz coraz częściej jednak widzimy sporo wartościowych kanałów na YouTubie,
tak,
podejmujących ciekawe tematy.
Z blogami było tak, że lat temu, nie wiem, tych 10 czy kilkanaście, jak byłeś blogerem, to powiedzmy, nie wiem, technologicznym, to, że cię jakaś marka zaprosiła na, nie wiem, premierę produktu, czy na jakąś konferencję, targi, no to było po prostu dopust Boży, że wszystkim o tym opowiadałeś, że w końcu się ktoś zainteresował. Teraz te marki się zabijają o tych blogerów po prostu, że dziennikarze zasadniczo, no to niech będą, ale to wiadomo, że ci dziennikarze przychodzą, bo muszą o czymś pisać, muszą coś tam wlać na te strony, a odbiorcy tych blogerów to są ludzie, oni stamtąd czerpią opinie, oni są naprawdę wartościowi, że to są ci kształtujący opinie, na których oni naprawdę zabiegają. Więc odnosząc się do tego, co mówisz, na początku na pewno będzie trudno. Mhm. Tylko jeżeli wszyscy podcasterzy się rzucą, że rozwiązujemy teraz zapomniane tematy kryminalne, no to się rozbiją o tą ścianę. Mhm. Ale moim zdaniem jest tyle historii, które nie wymagają tego, które wymagają do dotarcia do ludzi, ale często ci ludzie chcą opowiedzieć tą historię. To nie jest tak, zwłaszcza jeżeli to nie jest jakaś bardzo tragiczna historia, to że ludzie chcą to opowiedzieć, chcą w tym uczestniczyć, więc to chodzi o dobór, że jeżeli chcesz rzeczywiście wejść, to teraz wyjaśnijmy, nie wiem, zabójstwo Papały, no to będziesz miał ogromny problem, bo dziennikarze z koneksjami międzynarodowymi się o to rozbijali. Ale jeżeli wybierzesz temat, który nie ma tego ciężaru, to zlegitymizuje to, a poza tym u nas nie jest uregulowane, dziennikarz to jest pojęcie, każdy jest dziennikarzem tak naprawdę. Redakcję tak samo, możesz sobie wyrobić, z kolegą się skrzyknąć sobie, zarejestrować sobie tytuł prasowy i wydać legitymację dziennikarską, więc to chodzi tutaj to się rozbija o tą legitymizację, o której ty mówisz, że jak masz, czy jeszcze parę lat temu, jak miałeś w gazety wyborczej, no to wszędzie miałeś wejść i wszyscy ci pomogli.
Tylko, bo
to
wiesz, było medium. Mimo wszystko tu rozmawiamy jednak o bardzo określonej, specyficznej formie, jaką jest podcast śledczy. Więc dlatego też myślę, że ten wątek, o którym była mowa, że na przykład musisz mieć kontakt z instytucjami, jak te instytucje cię potraktują, jest bardzo, bardzo tu kluczowy i istotny. I myślę, że bardzo ważny, no bo rzeczywiście... Po jeżeli śledztwo pisma odniesie sukces w takim rozumieniu, że rzeczywiście otrze się o różne środowiska, no to wtedy ktoś, kto jest luminarzem w jakiejś instytucji, gdzie kiedyś ktoś by powiedział, pani Helenko, no proszę tam ich spuścić na drzewo, to teraz może powiedzieć, nie, pani Helenko, proszę poczekać, to jest podcaster? Poczekajmy, tak? Bo z tego mogą być problemy, tak?
No, ja nie wykluczam, że za 10 lat przychodzi podcaster do prezesa Sądu Najwyższego i mówi, że chciałby, prosi o odtajnienie tych i tych akt, ależ proszę bardzo, oczywiście. Wszystkim odmówiłem, ale...
Tak. Bo jeśli nie, no to jutro jest nagranie i do widzenia, tak? I jakby mamy tak to...
Być, na pewno będzie dużo problemów, na pewno jak się to spopularyzuje, to będzie bardzo dużo katastrof wiarygodności i rzetelności etyki dziennikarskiej, że będą się zabierali za to ludzie, którzy będą łamali to wszystko i będą zdobywali na tym popularność jeszcze do tego, więc na pewno będzie to miało też swoją mroczną stronę.
Ja myślę, że wbrew pozorom, żeby też sobie pomyślałem o takich podcastach, nazwijmy to politycznych i tym, żeby na przykład właśnie politycy, czy jacyś reprezentanci, nazwijmy to narodu, czy suwerena w cudzysłowie, to żeby byli chętni do tego, żeby rozmawiać i udzielać wywiadów i jak usłyszą, że to jest podcast, który chce porozmawiać, to żeby jednak się godzili, a nie zamykali drzwi. Ale tak sobie pomyślałem zabawnie, że w sumie scena polityczna jest bardzo dobrze zaznajomiona z podcastami, patrząc na wszystkie taśmy, Sowa i tak dalej, to oni bardzo dobrze wiedzą, że są podcasty.
Wiedzą, a nagrywają, to prawda. U nas jest jakaś taka luka w tym, że w ogóle nasze społeczeństwo zasadniczo żyje polityką, ale się nią nie interesuje, że to jest polityka, to jest coś obrzydliwego, nie będę o tym rozmawiał, że powinna się u nas ta właśnie w ogóle w scenie i podcastowej i jakichś takich właśnie tych twórców oddolnych powinna się stworzyć sfera ludzi, którzy komentują politykę, którzy jakby zabierają głos w tym, że są też tymi trybunami, ale ludowymi, powiedzmy po prostu, a nie tylko, że są zawodowi politycy i ewentualnie dziennikarze, którzy po prostu siedzą na jakichś stanowiskach redakcyjnych od dziesiątek lat i ich po prostu pracą jest komentowanie polityki tylko, bo to można robić naprawdę, w dzisiejszych czasach można to robić i osiągać zasięgi 100 razy większe niż, nie wiem, Tomek Lis, będąc zwykłym obywatelem.
Ale
i tak
jest,
naprawdę to jest, raczej dobre zjawisko.
Tego, o czym mówiliśmy w przypadku Korei, tak?
Tak, gdzie, w Korei tak
gdzie,
jest.
Gdzie tam kwestia jakby zmiany władzy, władza południowej, południowej dla jasności, tak, która była skorumpowana, spowodowało, że duży odsetek takiego gniewu obywatelskiego został wykorzystany przez stand-uperów trochę, czy ludzi, którzy zajmowali się, nazwijmy to, satyrą tam, którzy stworzyli sobie podcast, którym bez kozery opowiadali o tym, jak wygląda tak naprawdę, wyglądają przestępstwa, nazwijmy to, czy nadużycia władzy i ekipy rządzącej. I ponieważ w normalnej przekazie w telewizji publicznej nikt nie mógł tego usłyszeć i to nie było dostępne, to było jedyne medium, w którym można było posłuchać tych krytycznych głosów. I to też jest ciekawe, bo to też jest szansa, właśnie taki podcast polityczny dzisiaj dla wielu osób, które mają cięty język, które też trochę odkrywają pewne prawdy, żeby te rzeczy, na te rzeczy rzucać światło. Natomiast wracając jeszcze do bezpośrednio śledztwa, powiedz proszę, ta formuła też takich publikacji cotygodniowych, skąd też ta idea się pojawiła? Czy to od razu myśliście tak, żeby właśnie to podzielić?
Kuba uważa, że to za rzadko, że teraz
wydaje mi się,
że
ja bym, ponieważ patrzę trochę na recepcję i to, jak my się wszyscy zachowujemy, jak pocięta jest nasza też taka uwaga, tak, że coraz częściej mam wrażenie, że biorę książkę i nie doczytuję, oglądam film, go nie potrafię skończyć. Jak czytam artykuły, to krótsze. I trochę mnie to oczywiście chwyta za serce, za gardło, ale
że raczej
tak to
konsumuje
wygląda.
Się rzeczy tak, że dobra, mam 30 sekund, to co tam na Twitterze czy coś, a takiego, że siadasz, masz 3 godziny tylko z tym, co chcesz robić, to ja nie wiem, ja nie pamiętam.
Tak, zdecydowanie to jest jedna rzecz, a dwa, że to oczekiwanie, to tak jak mówimy o binge-watchingu, binge-watching kojarzysz, na czym polega? Nie. To jest takie ciurkiem oglądanie.
Aha, okay.
Tak, Netflix wypuszcza seriale, tak, wszystkie odcinki za jednym razem, więc siadasz i w weekend masz cały...
Z Breaking Bad wpadłem.
No tak, tak.
Właśnie, i teraz właśnie to jest tak, że jak sobie myślę o tym, że mam czekać na kolejny odcinek twojego podcastu, czy jakby waszego podcastu, ale twojego autorstwa historii, to sobie myślę, że no to jest długo, to jest trochę, przypominają mi się czasy, zawsze się śmieję, kiedy czekałem ten tydzień na Miami Vice, nie?
No dobra, ale tutaj nie przegapisz tego, to nie jest tak, że już wiesz, włączasz, a tam napisy są i...
Ale myślisz, że część słuchaczy odpadnie przez to?
Bardziej zastanawiam, czy, bo wiesz, bo też trzeba mieć pewną machinę promocyjną i dystrybucyjną, żeby ludziom pokazać, że jest coś takiego, że powinni to oglądać. I teraz moim zdaniem czasami jest trudno ludzi ponownie, no chyba, że oni sobie to w cudzysłowie, mówiąc brzydko, zabookmarkują, czy gdzieś tam sobie zaznaczą, jest i przypomnienie jakieś. Ciężko jest tak naprawdę powodować, że oni, żeby wracali do kolejnej historii i myślę, że stratą byłoby dla całego podcastu to, jeżeli jakby pewien odsetek ludzi obejrzał pierwszy odcinek, kolejnego już nie obejrzał, kolejnego nie obejrzał, ale nie dlatego, że historia im się nie podobała, ale żebyś może o tym zapomnieli. Bo wiesz, 7 dni to jest jakiś okres.
Powiem ci, nawiązanie do tego Netflixa. Ja wiem, że to nie jest dokładnie to samo, co i to jest inny trochę sposób oglądania, ale Netflix robił badania i wyszło im, że najmniejszą grupą ludzi, która ogląda, w te seriale, które pojawiają się tydzień po tygodniu, bo oni też takie seriale mają, które kupują od telewizji licencje na przykład, najmniejszą grupą ludzi jest ta, która co tydzień siada i ogląda. Bardzo duża grupa jest ludzi, która ogląda pierwszy odcinek, żeby w ogóle zobaczyć, czy mnie to interesuje, po czym czeka i ogląda wszystko naraz. Jeszcze raz ogląda ten pierwszy odcinek i za jednym razem ogląda całość, bo dlatego też oni w ogóle wypuszczają tak seriale. I że jak wypuszczają tydzień po tygodniu, to duża kilkunastoprocentowa grupa ogląda ten pierwszy, czy nawet większa, ogląda ten pierwszy odcinek i już nie wraca. Bo albo zapomina, albo... I jest też grupa ludzi, którzy w ogóle odkrywają to po jakimś czasie i oglądają w całości, więc to nie jest tylko tak, że oni doszli do wniosku, że będą z tym eksperymentować, ale poparli to badaniami. Aczkolwiek ja nie mam problemu z tym, że to jest to co tydzień. Moim zdaniem to jakiś taki powrót do tego, że właśnie masz to, a już za tydzień w kolejny piątek, wy to nawet datę podajecie, ma jakby... swój walor w tym, że ta historia się rozwija.
To jest takie, ja bym powiedział, YouTube'owe, nie? No bo faktycznie na YouTubie jest tak, że z kolei jak twórca na YouTubie tworzy, to mówi każdą środę, nie? Kolejny, no tak. Więc to jest troszeczkę takie...
To dajmy ci odpowiedzieć.
Ja czuję, że uczestniczę w ogóle w jakiejś rewolucji. Stąpam po polu minowym niemal. Ale myślę, że to samo mogłaby i Basia powiedzieć, i Piotrek. No, raczkujemy, tak? Zapoczątkowaliśmy coś zupełnie nowego. I kto wie, czy nie stwierdzą oni, że następną serię, jeśli się na nią zdecydują, że trzeba by wypuszczać co 2 dni na przykład, albo codziennie. Kto wie? Może trzeba będzie zmienić datę emisji.
Bo to wiesz, jest na przykład taki...
Dla mnie było to coś naturalnego tydzień. Kiedy, tak. Bo to oni wymyślili. No tak. Powiedzieli mi, że co tydzień dla mnie było to okej. Okay. Co miesiąc to by było za rzadko oczywiście.
Ale wiesz, to jest właśnie trochę tak, że to są te różnice pokoleniowe, bo o ile... My możemy mówić, że...
Zaczyna się.
Ale prawda jest taka, spróbuj porozmawiać z przedstawicielami nawet nie milenialsów, tylko pokolenia Z, czy post-Z, czy alfa tak zwanego.
Ja
alfa
nie
to przesadzam,
tych
bo alfa nie pokaże, że to są
za
małe dzieciaki. Teraz już trochę przesadziłem.
Alfa to jest które?
Nie, to są totalne
nasze?
Dzieci, nie? Tak. Natomiast pokolenie Z na pewno, nie? Czy milenialsi tak na pograniczu pokolenia Z, no to...
Pokolenie Z to jest co?
No to są powiedzmy ludzie, którzy mają 20...
Czyli urodzili się już w nowym milenium, tak? Bo milenialsi są ci, których tam dorosłość przypadła
My się tak zahaczamy trochę, tak?
Mi się wydaje, że jesteśmy zupełnie milenialsami.
Więc tak naprawdę ludzie młodsi od nas, którzy... To ja mam wrażenie, że oni jednak inaczej konsumują... Inaczej trochę patrzą na pewne rzeczy. Więc dlatego tak mówiłem, bo podcast powinien być medium właśnie, który chce dotrzeć trochę właśnie do tych młodych. Bo tych, jakkolwiek to brzmi starych, to oni sobie znajdą te reportaże radiowe i tak dalej. O ich to interesuje. A ci młodzi muszą zrozumieć, że to jest fajne medium. To jest medium, które wpisuje się w moje nawyki. A te nawyki są takie, ja chcę tu i teraz, ja chcę w każdej chwili, chcę na moich warunkach, nie?
Znaczy przyznam, że jak skończyłem dzisiejszy odcinek, ja dzisiaj go słuchałem, to trochę byłem wkurzony, że nie mogę posłuchać od razu drugiego, nie? Bo to jest rzeczywiście takie, że w zasadzie czemu? Kto mi zabrania? Przecież macie to zrealizowane, dlaczego nie mogli zapłacić i to zrobić, bo to jest jakby coś naturalnego.
A nie dali wam więcej w tajemnicy posłuchać?
Nie. Chętnie, jak wiesz, to jednak na konferencji tylko
kontrolowane przecieki, no to się tak zwane.
Najlepiej by
było. Na torrentach opublikowany kolejny odcinek.
No ja liczę, że ci bardziej niecierpliwi, że jednak sobie odczekają, nie będą na bieżąco słuchać, odsłuchają wszystkiego ciłkiem za miesiąc, dwa. Albo też liczę, że jednak będą powstawać inne takie serie reporterskie, no i wtedy na każdym kroku jednak wszyscy będą przypominać, że no śledztwo pisma było pierwsze i wszyscy z chęcią będą wracać nawet po latach do śledztwa pisma. To by było super.
Słuchaj, ja mam jeszcze z takich realizacyjnych rzeczy chciałem cię podpytać. Pierwsza rzecz, no bo trochę o to zahaczyliśmy i nie wiem, czy ty możesz o tym mówić, oczywiście, no jak nie, to odpowiesz, że nie, najzwyczajniej w świecie. Chodzi mi o właśnie ten mecenat, bo tam się pojawia Kulczyk. I czy ty coś wiesz na temat tego, czy trudno było pozyskać właśnie, czy kogoś przekonać do takiego przedsięwzięcia?
Wiecie co, ja się po kilku miesiącach dowiedziałem już w trakcie nagrań, że mamy takiego mecenasa. W ogóle nie byłem w takie sprawy wtajemniczany. To pytanie do Piotra Nestorowicza zdecydowanie.
A druga rzecz, czy możesz powiedzieć, nie wiem, co było najtrudniejsze w realizacji w ogóle całego tego przedsięwzięcia? Co takim było, czymś, co się napotkałeś? Mówisz, że to jest, kurczę, trudna sprawa, tak? Ściana jakaś, czy...
Znaczy, research, mimo że ten temat był bardzo trudny, mi nie sprawiał jakoś wielkiej trudności, bo był to kolejny temat dla mnie. Już od lat w podobny sposób pracuję. Po pierwsze chyba praca z mikrofonem, tak. Ja się musiałem przełamać, naprawdę. To dla mnie nie było łatwe. To była dla mnie gigantyczna trudność, więc po pierwsze mikrofon, a po drugie pewnie jednak jak zaczynałem myśleć o tym, jak to będę opowiadał, jak ma wyglądać ten scenariusz, to ja wciąż książkowo-gazetowo jednak myślałem.
Bo nie pisałeś nigdy wcześniej historii takiej w odcinkach, reportażu takiego w odcinkach, gdzie musisz to nie tylko dzielić, ale też jakąś wewnętrzną dramaturgię w tym tworzyć.
Nie. Nigdy. Więc to po pierwsze, a po drugie też to było jakieś uproszczanie języka. Ja mam, pisząc książki, też taką tendencję do przedstawiania wydarzeń niechronologicznie, do komplikowania ich, stosowania różnych suspensów. Tutaj jednak czuliśmy to wszyscy, że ten słuchacz no, nie cofnie się o kilka kapitów, żeby doczytać jeszcze
tak,
raz.
Tak, no, z dźwiękiem jest dużo ciężej niż
musiał być ten przekaz łatwiejszy, język musiał być nieco prostszy.
Potem w ogóle możesz czytać wolniej, szybciej, możesz to sobie dostosować do swojego zrozumienia, a tutaj jak tracisz wątek, to jesteś już w ogóle, to jest tylko sałatka słowna po
prostu. Więc mogę zdradzić, że... ta praca nasza też, czy ta moja, polegała też w dużej mierze na upraszczaniu tych pierwszych wersji. Te pierwsze wersje nieco bardziej przypominały moje teksty pisane, dotychczasowe, drukowane w gazetach na przykład, a finalnie one były jednak dużo bardziej już podcastowe. Ja już stawałem się z każdym nagraniem, z każdym tygodniem stawałem się jednak coraz bardziej podcastem.
A to mieliście kogoś takiego, kto to sczytywał i mówił, to nie jest podcast i że to tutaj trzeba to poprawić, żeby to było bardziej podcastowe?
No mieliśmy grupę zaufanych osób. Ja sobie sam w ogóle coś takiego wymyśliłem, z czego, nie wiem, możecie się śmiać, czy nie śmiać. Ja sobie sam nagrywałem próby. Zamiast pisać na nowo i przedstawiać Piotrkowi i Basi kolejne tam scenariusze, ja się nagrywałem i wysyłałem im pliki dźwiękowe. Także to było tak bardzo nieprofesjonalnie zrobione, harczało mi tam, tu krzesło skrzypiało, tu coś tam, jakiś
dzwonek. Ale było bliżej tej formy, której dążyliście.
Tak, ale dzięki temu oni też mogli słyszeć to, co ja stale piszę, gdyby sobie czytali teksty, które w Wordzie dostają, ten feedback mógłby być zafałszowany jednak, więc myślę, że to też nam pomagało, że miałem dosyć tego dyktafonu, tego nagrywania, bo ja były takie dni, że dzień w dzień siedziałem i się nagrywałem na nowo, nowe wersje tego i cały czas kombinowali. A to jednak nie tak, to za skomplikowane, to ten wątek trzeba wyrzucić, bo niezrozumiały może być dla słuchacza, także to długo trwało.
A poza Serial miałeś jeszcze jakieś referencje? Słuchałeś jakichś podcastów albo ewentualnie, czy jakby kiedy wszedłeś właśnie w taki obszar podcastowy, to może teraz masz jakieś podcasty, które są, nie wiem, ulubione albo których słuchasz, nie, polskie czy zagraniczne, jest coś takiego?
Basia z Piotkiem cały czas podsyłali mi jakieś inspiracje, jednak przede wszystkim to rzeczywiście był Serial i odsłuchałem go od A do Z, potem pobieżnie niektóre inne, a potem pogrążyłem się całkowicie w nagrywaniu i nie miałem czasu na słuchanie. Ja mam nadzieję, że na to przyjdzie czas dopiero teraz, bo swojego podcastu nie zamierzam już słuchać. Ostatnie szlify robimy, ja przed emisją jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, a w piątek to już się wyłączam.
Już nie wystarczy.
Niech słucha cała Polska, tylko nie ja. Ja znajdę czas teraz na podcasty innych amerykańskie, brytyjskie, a może niedługo też jakieś polskie.
Polecam ci, ponieważ to jest takie mocno, powiedziałbym, barokowe, jeśli chodzi o właśnie formę podcastową, Business Wars, bo jest właśnie realizowany. To jest ciekawe, bo to jest podcast, który jest realizowany jako jednak rodzaj słuchowiska, bo tam są inscenizowane rzeczy na głosy, ale on opowiada prawdziwą historię opartą na faktach, czyli różne historycznie. I jest moim zdaniem
prawdziwą
świetnie.
Historię, czy opartą na faktach?
No opartą na faktach, czyli prawdziwą. Okay. Jeżeli fakty zakładam, że...
Często historia oparta na faktach to jest taka, że wiesz, są jakieś elementy, ale cała reszta
nie.
Jest...
Nie, no wiesz, no oczywiście, a na przykład oni zawsze podkreślają na końcu podcastu, mówiąc, że dialogi, które słyszycie, które odkrywają poszczególne głosy, i to nie są aktorzy, to są raczej lektorzy, są tylko ich domysłem, ale bazowały na najlepszym researchu, jaki mogli zrobić. I moim zdaniem to jest świetnie zrobione, tak? Tam jest mnóstwo właśnie takich dźwięków, które dodatkowo ilustrują daną rzecz. Fantastyczna sprawa, więc polecam ci, żebyś spojrzał na to z perspektywy i trochę jako reporter, i trochę jako człowiek, który w tej chwili miał do czynienia z taką formą, też bogatą, no, jaką jest śledztwo pisma. Natomiast jeszcze wracając do tych wątków bezpośrednio śledztwa pisma, bo to też chciałem cię zapytać, czy ty miałeś też jakiś feedback po tym pierwszym odcinku, bo rozumiem, że bohaterowie, jacykolwiek oni są, mówię o wszystkich, którzy potencjalnie uczestniczyli w śledztwie, czy byli nagrywani, oni mieli okazję zapoznawać się z tym materiałem, czy pierwszy odcinek był
premierą
dla nich na przykład też?
Tak, premierą dla nich.
Okej, okay, masz
tak,
jakiś tak. feedback, czy ktoś ci gdzieś tam wysyłał z któryś z tych...
Tak, no kilka osób odpisało, że słuchało, część z nich napisała, że czeka na kolejne odcinki, jak to się dalej rozwinie. Ta historia jest też taka, że od trzeciego odcinka ona zupełnie zmieni tory. Będą częściowo inni bohaterowie też. Mhm. Także na przykład bohaterowie pierwszego odcinka, czy tam części drugiego, kompletnie się nie spodziewają, co wydarzy się dalej. Z kolei bohaterowie trzeciego czy czwartego dokładnie nie wiedzieli, co będzie w tych pierwszych odcinkach.
Jakby
kręgosłupem jest wciąż Agata i Jan. Wokół nich kręci się cała historia. Natomiast co dzieje się wokół nich, to się cały czas będzie w śledztwie zmieniać.
Ale przejdźmy w takim razie do samego śledztwa pisma. Gdybyś taki elevator pitch w, nie wiem, trzech akapitach miał opowiedzieć, o czym jest ten podcast i jaką historię nam opowiadacie.
Agata i Jan, rodzice zastępczy, czworga dzieci, zostają skazani 5 lat temu na 5 lat odsiadki za znęcanie się nad tymi dziećmi. Sąd podkreśla, że ze szczególnym okrucieństwem to robili. Między innymi udowadnia im, że bili te dzieci tłuczkiem do mięsa po głowie na przykład, albo wiązali na całą noc i kazali klęczeć z rękoma podniesionymi do góry. Agata i Jan w pewnym momencie się do wszystkiego przyznają. No i ja cały czas myślę przez te wszystkie lata, bo wtedy napisałem reportaż od dużego formatu o nich, że oni siedzą w więzieniu. A na początku tego roku wymieniam z kimś maile i okazuje się, że oni do więzienia nawet na jeden dzień nie trafili. Przeprowadzili się gdzieś, nie mieszkają już w tamtym miejscu, gdzie dawniej dzieci się pozbyli, no i dalej rozrabiają. A ofiarami są już niekoniecznie dzieci, ale osoby dorosłe.
Okej.
Okay. Brzmi nie.
I rozrabiają w zupełnie inny sposób niż dotychczas na przykład.
No to tak, to rozumiem, że, bo ja cię chciałem z kolei zapytać o ten drugi odcinek od razu, czy możesz tam trochę zdradzić więcej tak fabularnie, skoro jesteśmy po premierze pierwszego, ale też wiemy o tym, że potencjalnie
emisja będzie
emisja,
tak,
będziemy
po
nagrywać
drugim
już
odcinku.
Po ten, czy możesz coś więcej powiedzieć o tym drugim odcinku, co tam się objawi? Bo rozumiem, że trzeci jest tym katalizatorem, ten af.
Zmienia się zupełnie sytuacja.
Znaczy w drugim odcinku poznaliśmy bliżej Jana. Ja odbyłem podróż śladami Jana. No, okazało się nagle, że Jan przez 10 lat był księdzem, na koniec został proboszczem. przejechałem wszystkie jego parafie. Rozmawiałem z ludźmi, z parafianami, z uczennicą, którą w jednej z miejscowości, którą uczył religii. Dotarłem wreszcie do ostatniej miejscowości, gdzie on był proboszczem. No i tam rozmawiam z panią, która była sołtysem w tamtych latach, która codziennie gościła go na obiedzie. To ona pierwsza dowiedziała się o tym, że proboszcz Jan odchodzi z kapłaństwa i znalazł sobie kobietę, bierze ślub. No, było dużo rzeczywiście o Janie i ten odcinek, jak już niektórzy wiedzą, zakończy się tym tajemniczym mailem, tą tajemniczą wymianą mailową z pewną kobietą z zachodniej Polski, która mnie właśnie informuje, że Agata i Jan wcale nie siedzą w więzieniu, że nigdy do tego więzienia nie trafili i się wcale nie zapowiada, że oni tam trafią. No i zapowiada mi, że opowie historie, które będą zupełnie nie do uwierzenia, ale o tym już w trzecim odcinku. Mogę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie trafiłem do prywatnego detektywa z Poznania. Ten facet był wcześniej naczelnikiem poznańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego, CBS-u. I on mi powiedział, że tak niesamowitej sprawy nigdy w swojej karierze nie miał. Że w CBS-u tak skomplikowanych spraw nie rozwiązywali. Ja mówię, proszę pana, mam tu dyktafon, proszę mi to powtórzyć, bo ja to chcę mieć w podcaście moim. Tak?
To właśnie...
Ja mówię, czy pan to powtórzy, czy pan tylko tak chlapnął? Oczywiście, że powtórzę. Ja pytacie o reakcję. Widziałem, że on na Facebooku tej swojej agencji detektywistycznej
wrzucił,
powtórzył
tak?
to po raz trzeci. Napisał, że była to najbardziej niesamowita sprawa w jego życiu.
Spoko, bo mówisz, że przychodzisz do tych ludzi. Czy jak przychodzisz właśnie do tych ludzi, to... Jest tak, że masz jakieś swoje sposoby na ich otworzenie, na to, żeby... Czy zaczynasz im referować tą sprawę na przykład i pytać ich o jakieś szczegóły, czy po prostu najpierw starasz się ich oswoić, jakoś znaleźć z nimi wspólny język i dopiero przejść do tego, czego potrzebujesz, bo to jednak, to nie są takie historie, że wiesz, przychodzisz do jakichś świadków historii i mówisz, to proszę mi opowiedzieć, co pan robił tego i tego dnia, tylko bardziej oni mają jakąś bardzo historię taką ulotną do opowiedzenia, nie? Że ty tak naprawdę też nie znasz tego, nie wiesz tych wszystkich rzeczy, które oni ci mogą opowiedzieć, że oni dopiero ci przedstawią skalę całego tej sprawy.
Znaczy przede wszystkim daję im wiele mojego czasu, moją cierpliwość i słucham. Ja widzę wielką różnicę, bo przez pierwsze moje lata dziennikarskie ja byłem takim dziennikarzem newsowym. I kiedy biegało się tam z dyktafonem, miało się 15 minut na zdobycie jakiegoś newsa, no to ludzie dziennikarzowi rzeczywiście nie ufali. Wielokrotnie słyszałem, a wy i tak wszystko przekręcicie potem i nieprawdę piszecie. I to były zdawkowe odpowiedzi zawsze. Natomiast kiedy zacząłem stawać się reporterem, który pisze długie formy, reportaże, to rzeczywiście zacząłem czuć różnicę, bo kiedy ludziom zaoferuje się czas, powie im się, że przyjechałem pana wysłuchać, jeśli będzie chciał pan mi opowiadać przez 3 godziny, to ja zostanę 3 godziny, jeśli nie skończymy, to zostanę do jutra, przenocuję gdzieś tu w pobliżu i jutro wrócę do pana. Ludzie się niesamowicie otwierają. Prawie wszyscy chcą rozmawiać, prawie wszyscy chcą mówić. Naprawdę z tym nie ma problemu. To było jedno dla mnie z największych objawień, kiedy stałem się właśnie reporterem.
A bo opowiadasz historię ludzi, którzy inaczej. W śledztwie pisma są ludzie, którzy opowiadają swoją historię po latach, historię, w której uczestniczyli często jako urzędnicy, jako ludzie, którzy mieli do wykonania pewne swoją pracę po prostu, swoje obowiązki i którzy przedstawiają ci tą historię ze swojej perspektywy, co oni zrobili, jak zareagowali, jakie decyzje podjęli, czy się zachowali w porządku, czy podchodzisz zawsze z dozą takiej, powiedzmy, może nie nieufności, ale pewnym dystansem, że oni jednak przedstawiają ci, oni to przerobili w głowie, tak żeby ta historia może nie wybielała ich, ale przedstawiała to tak, że jest wszystko w porządku, że oni zrobili co musieli, a mimo tego jakieś zło się wydarzyło. czy też zupełnie podchodzisz do tego z otwartą głową?
No jasne, oczywiście, że tak. I te wersje urzędnicze ja też jak najbardziej próbuję potem weryfikować, sprawdzać. I tu, jeśli mówicie, że wam się to podobało, że ja też w tym pierwszym odcinku wątpię, zastanawiam się, nie wierzę komuś, no to zobaczycie, że w następnych odcinkach będzie tego więcej. Będę wątpił i w decyzje sądów, i w to, co mówią urzędnicy, i w ich szczerość.
Ja ci powiem, dlaczego, przepraszam, tylko jedno zdanie. Powiem ci, dlaczego mi to się podoba i dlaczego mi się wydaje, że to jest wartościowe w tej formie, ponieważ to jest odpowiedź na pytanie, które ludzie, słuchając takich rzeczy, podświadomie sobie zawsze zadają, że ktoś się wypowiada, a człowiek sobie mówi, dobra, pierdzieli, przecież on je tak naprawdę ma swoją sprawę w tym. I w momencie, kiedy to się pojawia w tym, że ty adresujesz tą wątpliwość, to bardzo jakby na wiarygodność tego działa i jakby podwyższa ją, a jednocześnie w tradycyjnym reportażu, czy w takim tym, co znamy, często to zupełnie jakby jest rzucone w próżnię, że ty tylko tą historię śledzisz, a zupełnie nie odpowiada to na te wątpliwości, które ma czytelnik, czy słuchacz.
Tak, wszystko już wiemy, jestem taki mądry. No tutaj jesteśmy po dwóch odcinkach i rzeczywiście mam nadzieję, że słuchacze przekonali się, że ja wątpiłem przez ten cały czas i wciąż wątpię i wielokrotnie się zastanawiam, jak to było rzeczywiście z tymi wszystkimi moimi bohaterami, z tymi urzędnikami, z ludźmi z pomocy społecznej, jak to było z ich intencjami, no bo teraz wszyscy wszystko już wiedzą. Był wyrok sądowy, wszyscy zdecydowanie mogą powiedzieć, co ich zastanawiało, czy byli podejrzliwi, czy nie.
Że pracowali na dokumentach, więc cóż mieli zrobić.
Co tak naprawdę działo się w tych ich głowach 6 lat temu, kiedy jeszcze kompletnie nic nie było wiadomo. Kompletnie nic.
Ja ci powiem jeszcze a propos takich refleksji osobistych. Ja powiem ci, że dla mnie też ten pierwszy odcinek był na tyle ważny i wartościowy, że abstrahując od pewnych służb czy urzędników, którzy są zaangażowani, co do których jakby trochę inaczej się na to patrzy, dlatego że niejako to jest część ich pracy, za którą dostają pieniądze, ale pomyślałem, przełożyłem to bardziej na siebie jako obywatela zwykłego, który na co dzień może widzieć wiele różnych rzeczy i nie reagować. Czasem nie reagować dlatego, że wydaje mu się, że nie wiem, bagatelizuje, czasem dlatego, że wydaje mu się, że nie ma wystarczająco dużo sygnałów, że to dla mnie było najbardziej takie wartościowe pytanie, które sobie postawiłem po tym pierwszym odcinku. Czy rzeczywiście my mamy jakieś narzędzia, które pozwalałyby nam zadziałać, tak? Nawet myśląc o tym, że mieszkasz w bloku, masz różnych sąsiadów i często, powiedzmy, izolacja akustyczna w tych blokach wcale nie jest dobra i czasem słyszysz krzyk. A paradoksalnie, my śmiejąc się po tym pierwszym podcaście, po tym pierwszym odcinku, pomyślałem sobie, że czasem to, że ktoś krzyczy, to chyba jest dobrze, ale gorzej jak nie krzyczy, tak? Jak jest za cicho. Że to jest być może ta oznaka, że coś może jest niebezpieczne i dziwne, zwłaszcza jeżeli są na przykład dzieci, tak, bo dzieci potrafią krzyczeć i czasami krzyczą z różnych powodów.
Albo krzyczą bez przerwy.
To jest jeszcze, chciałem ci powiedzieć poza tą refleksją, bo powiedziałeś właśnie o tym, że interlokutorzy często się otwierają, a czy, nie wiem, czy może to zdradzić, bo to jest jednak dla historii, ale czy miałeś okazję porozmawiać z samymi bohaterami, tymi, nazwijmy to, głównymi w cudzysłowie, Jackiem, chyba że oni się też zmienią, ale tym Jackiem i przypomnij imię, drugi,
Agatą i
Jackiem, Janem i Agatą, czy miałeś okazję z nimi porozmawiać? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy oni wiedzą, że to powstało i czy był jakiś sygnał od nich, czy jakiś feedback, czy próbowali to zatrzymać, albo nie wiem, jakoś się kontaktowali z tobą, z wami?
Spotkałem się z nimi 5 lat temu, o czym wiemy już po drugim odcinku. Co będzie się działo dalej, nie mogę zdradzić, bo zdradziłbym za dużo. Okay. Na pewno będę ich usilnie poszukiwał, podążać będę za nimi po Polsce, no ale czy mi się uda, to proszę bardzo o cierpliwość.
Jasne, a czy przynajmniej możesz powiedzieć to, czy oni mają świadomość, że coś takiego jakby powstało i że cała seria i że taki podcast powstał w ogóle? Czy oni wiedzą o tym?
Zostawiłbym też to co najmniej do 5 i 6 odcinka, okej?
No słuchaj, no brzmi to bardzo ciekawie, zwłaszcza jak zapowiedziałeś rozwój tej historii. Ja mega mocno trzymam kciuki za to, bo uważam, że to może zrobić bardzo dużo dobrego i zarówno dla podcast, czy podsfery, jak i też po prostu jako wartościowa historia. Znaczy uważam, że to jest ważna historia, bo ona zadaje dużo pytań, jeżeli ludzie...
Jeszcze nie znasz tej historii, Kuba, ale...
No nie, już poznałem. Wydaje mi się, że tam się pojawia dużo rzeczy, które po prostu zmusza do jakiejś refleksji. To jest, myślę, że bardzo ważne.
Oby tak, masz jeszcze jakieś może w zasadzie nie w głowie, czy w szufladzie takie historie, które teraz sobie myślisz, że tą historię mógłbym przełożyć na podcast.
Wiecie co, ja wtedy na początku roku, kiedy zgłaszałem Piotrowi te tematy, to był mój temat numer jeden, ale chodziły mi po głowie też inne, które on ostatecznie, pismo ostatecznie odrzuciło, powiedziało, że to jest ten temat. Ja wtedy jeszcze tak do końca nawet nie czułem z początku, dlaczego nie. A teraz już wiem, że rzeczywiście tamte tematy nie nadawały się na podcast. I tu rzeczywiście ta selekcja musi być chyba jakaś szczególna.
Okej, a to w takim razie, jak sądzisz, jakie czynniki na to wpływały?
Wiesz co, bo ja wtedy na przykład miałem taki temat... To byłoby bardzo mocne jak reportaż prasowy. Chciałem zająć się na przykład najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce. Ale po przemyśleniu teraz już z tym doświadczeniem, jakie mam, mam wrażenie, że ten podcast mógłby być nudny po prostu.
Ja ci powiem, jak ja to czuję, co mi się wydaje. Że po pierwsze, atrakcyjne jest w tym, że to jest historia, w której ty już kiedyś byłeś i teraz do niej wracasz. To znaczy masz już coś... Ona ma już jakąś swoją taką część zamkniętą, którą możesz opowiedzieć i która jest wprowadzeniem, i tą część, która się dzieje, powiedzmy, która jest tą materią tego podcastu, to nad czym pracowałeś. Więc jest punkt wyjścia, który jest pewny i coś, co się będzie rozwijało, w czym możemy uczestniczyć rzeczywiście. Dwa, że ma głównych bohaterów, że są wiodące postaci.
To jest dla mnie kluczowe.
Że ta historia o najbardziej zanieczyszczonym mieście musiałaby mieć burmistrza, który uważa, że wszystko jest w porządku i który wyrzuca wszystkich za drzwi i mówi, że większe powinniśmy mieć, że są zafałszowane tam, wiesz, normy spalania czy coś takiego, że ona ma tą centralną historię i no jednak to rozmawialiśmy o tym. Moim zdaniem polski w ogóle reportaż często pochyla się nad tego typu historiami, że to jest coś zrozumiałego rzeczywiście dla naszego odbiorcy, że rodziny i przemoc wobec dzieci, jakieś takie życie, coś jak to się nazywa, nie włodowa, nie włoszcza, tylko że ludzie, którzy żyją kosztem, są takimi pasożytami na społeczeństwie, a jednocześnie wpadają gdzieś w jakąś taką szczelinę systemu, że wszyscy, że zgłaszając się do kolejnych jakichś jednostek, ośrodków, służb, wszyscy mówią, nie nasza sprawa, albo coś zrobią, wygenerują dokument, załatwione. Nawet tak jak mówisz, że dostali wyrok i nic się nie stało, że ludzie w państwie, które potrafi wobec słabych ludzi być bardzo opresyjne, jednocześnie znajduje ludzi, wobec których jest kompletnie bezsilne. Że to jest jakby historia, z którą ludzie potrafią, która rezonuje w ludziach, ale nad którą się polski reportaż często lubi pochylać. Więc mi się wydaje, że jako taki benchmark dla tego, wydaje mi się, że najważniejsi są ci główni bohaterowie, że to jest...
No tak, z tematów, którymi ja się w życiu zajmowałem, to ja tak bardzo podcastowo na przykład widziałbym, ja napisałem biografię Toniego Halika, nie wiem, czy Halika pamiętacie. I to było takie 3-letnie śledztwo właściwie. Jeździłem po całym świecie, łącznie z Argentyną i Meksykiem i rozpracowywałem tego człowieka i jego ściemy po prostu. On wymyślał bajki o sobie, opowiadał pierdoły ludziom i wszyscy w nie wierzyli przez kilkadziesiąt lat. Na przykład opowiadał, że on był pilotem RAF-u w czasie II wojny światowej i masę Niemców strącił. A to było bzdurą. Był żołnierzem Wehrmachtu na przykład w tym czasie, a nie angielskim pilotem. I tak dalej, i tak dalej. Ja do tego dochodziłem przez lata, a wszystkie rozmowy mam nagrane na dyktafonach z całego świata. Nie wiem, czy podcast teraz byłby wyjście, skoro wszystko już wiadomo z książki, prawda?
Natomiast... Ale znowu traktuj podcast jako właśnie formę dotarcia do ludzi, do młodych ludzi, którzy gdzieś tam książki odkładają na półkę, z bibliotekami nie mają wiele do czynienia. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo ciekawa historia, zwłaszcza, że to jest takie obalanie pomników, nie? To jest trochę jak to, co się stało z Kapuścińskim, non-fiction, gdzie wywołało to masę różnych kontrowersji, więc tego typu, no wiem, że jest napisana książka i wiem, że duży odsetek ludzi się z nią zapoznał, ale znowuż próba nadania temu nowej formy, żeby rozdystrybuować to jeszcze szerzej. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe.
No tak, przypomina mi się jedna sytuacja teraz. Siedzę pod Krakowem u jednego z najlepszych przyjaciół Toniego Halika, facet pod 70. Siedzę tam już chyba 5 godzinę i tak właśnie wchodziłem, zdobywałem coraz więcej zaufania, on się coraz bardziej otwierał, coraz więcej mi mówił. I w pewnej chwili tak się zamyślił, uśmiechnął i mówi, wie pan, gdyby Tony, gdyby prawdą były te wszystkie strącenia, o których mówił Tony. Aha, bo Tony Halik nie tylko strącał Niemców, ale sam był też co chwilę strącany i cudem wychodził z tych katastrof. Gdyby Tony Halik rzeczywiście, gdyby te strącenia były prawdą, wszystkie, o których mówił, to byłby najczęściej strącanym pilotem II wojny światowej. Tak się do mnie uśmiechnął. Ja miałem z tym problem, bo starałem się to przelać na papier najlepiej, jak potrafiłem, ale ja to nagranie mam. I ja bym chętnie to nagranie całemu światu powiedział. To jest sposób, w jaki ten facet mi to przekazał.
Pewnie, prawda? Ten ton wypowiedzi.
To było genialne.
To, co mówimy o tych właśnie didaskaliach nawet dźwiękowych, że czasami uzupełnienie na przykład nawet wydawnictwa o tego typu perełki powoduje, że o kurczę, tak.
To był dla mnie taki moment zwrotny, wiecie? Ja wtedy do mnie dotarło, aha, Mirek, kurczę, bierz się za ten temat porządnie i to jest zajebisty temat.
Niesamowicie trzeba dobrym być pisarzem, żeby oddać coś takiego, przełomowość takiego jednego zdania na piśmie.
Tak.
A jednocześnie można po prostu puścić, jakby to jest gra samo swoją rolę. Spoko, słuchaj, no my trzymamy kciuki, w takim razie będziemy słuchać. Może tak jak żeśmy rozmawiali, jak już się cała historia zakończy, to zaprosimy cię też do nas na takie małe addendum, żebyś...
Podsumowanie.
Tak, żebyś już zdradził więcej, kiedy będziesz mógł wszystko zdradzić.
Pewnie.
W każdym razie wielkie dzięki i za te przemyślenia dotyczące podcastów, czy twoje doświadczenia i za to, co mogłeś nam o piśmie, o śledztwie pisma opowiedzieć.
Dzięki wielkie.
Dziękujemy.